Bóg jest dobry, szczególnie dla mnie. Odwróć się do sąsiada i powiedz mu, że Bóg jest dobry. Hallelujah. Moi kochani, przesyłamy wam serdeczne pozdrowienia z Legnicy. Tam od 8 lat prowadzimy społeczność Anastazis. Prędzej 20 lat pastorowaliśmy kościołowi w Janowicach Wielkich. To, co jest taką naszą radością, jak widzimy, jak Bóg, który dał nam wiele lat temu wspaniałe obietnice odnośnie naszego domu, On je realizuje. Najpierw powiedział do mojego serca, będziesz zbawiony ty i dom twój. Osobą pierwszą, która nawróciła się, była moja żona. Później, kiedy dzieci dorastały, po kolei oddawały życie swoje Jezusowi Chrystusowi, Bóg zbawił również mojego siostrzeńca, który dzisiaj jest pastorem kościoła dla ciebie w Bydgoszczy, Michał Włodarczyk, nie wiem, czy znacie go. Pastor też młodego pokolenia, bardzo fajny chłopak. Myślę, że w podobny sposób prowadzi kościół i chyba też podobny wystrój mają sali. Oni mają nieco węższą, ale dłuższą. Wy macie nieco szerszą, ale krótszą. Moi kochani, Bóg dał inną wspaniałą obietnicę. Powiedział, że będziemy całym domem służyć Panu Bogu. I to jest fantastyczne, że dzisiaj już te małe dzieci, które tę obietnicę Bóg mi dał odnośnie ich zbawienia, dzisiaj już wypełnia się obietnica służby. Nasz syn Bartek Tomczyński jest pastorem we Wrocławiu, obecnie kościoła na Miłej. Tutaj widziałem, była kompania braci, tak? On jest w drużynie braci. On ma cały taki ekwipunek w swoim domu, hełm, moro, karabiny. Kiedyś byliśmy u nich w domu i on chciał mi pokazać jakiś nowy typ granatów, więc gdzieś w sypialni miał schowane i moja synowa tam była w sypialni, a nagle syn krzyczy, Danusia, Danusia, gdzie są granaty moje? To tak bardzo zabawnie brzmiało. Pewnego dnia nawet w kościele wygłosił kazanie i ubrał się w cały ten rynsztunek bojowy, dlatego że mówił na temat zbroi Bożej. Wiecie, było mu łatwiej przejść w takim rynsztunku bojowym przez miasto, niż iść w zbroi, w której chodzili Rzymianie 2000 lat temu. A więc to jest naprawdę cudowne. Moi kochani, jest taka stara piosenka, która zaczyna się słowami: tam na wzgórzu stał stary szorstki krzyż. I to kazanie zatytułowałem Tam na wzgórzu. I celem tego kazania jest zachęcenie każdego z was, by na koniec przyjść na to wzgórze Golgoty, aby doświadczyć tej mocy, która płynie z tego krzyża, na którym umierał Jezus Chrystus. Moi kochani, doświadczyć mocy krzyża jest czymś zupełnie innym niż posiadać wiedzę o krzyżu. Wiedzieć to jeszcze nie znaczy doświadczyć. Wiedzieć to jest dla mnie o wiele coś mniejszego niż przeżyć. Ja wiedziałem o Bogu przez całe moje życie. Gdyby ktoś mi powiedział, Marek, kiedy pierwszy raz w swoim życiu usłyszałeś o Panu Jezusie? Spróbujcie sobie przypomnieć, kiedy po raz pierwszy usłyszałeś to imię Jezus. Nie jesteś w stanie sobie przypomnieć. Dlaczego? Bo żyjesz w kraju, że to imię tak często jest powtarzane, że w zasadzie, kiedy twoja świadomość zaczęła powstawać, to imię już słyszałeś. Gdybyś mieszkał gdzieś tam na dalekich wyspach na Pacyfiku, chociaż dzisiaj to też już nie jest imię obce, ale może tam byś znalazł młodych ludzi, którzy powiedzieli, wiesz, pierwszy raz słyszę to imię, ale nie w naszym kraju. Wiemy o nim bardzo dużo. Wiemy o tym, że jest Synem Bożym. Wiemy o tym, że pewnego dnia urodził się w Betlejem, że jego matką była dziewica, która została poczęta z Ducha Świętego. Wiemy, że powołał uczniów, których nazwał apostołami. Nawet znamy ich imiona, prawda? Przynajmniej dwa. Piotr i Judasz. Myślę, że nie będę już o tej dziesiątce całej mówił. A więc wiemy, że Pan Jezus był dobry i czynił dobrze ludziom. Ale wiemy też, że pewnego dnia został pojmany, został wydany, osądzony, ubiczowany i ostatecznie stracony na krzyżu, na którym umarł. Złożony został do grobu, ale po trzech dniach zmartwychwstał. Jego życie nie mogło być pokonane przez śmierć. Śmierć została pokonana. Wstał z martwych. Okazywał się jeszcze przez 40 dni uczniom i innym ludziom, a po 40 dniach został zabrany do nieba i zasiadł po prawicy Ojca na tronie. I generalnie ja tylko to wam mówię dla przypomnienia, bo to, co przed chwilą powiedziałem, wy to przecież wiecie, ale wiedzieć o Bogu wcale nie znaczy znać Boga. Ja w swoim życiu przez wiele lat, do 23 roku życia, wiedziałem o Panu Jezusie, ale nigdy nie spotkałem się z Nim osobiście. Kiedy przyszedł ten dzień, gdzie spotkałem się osobiście z Panem Jezusem, nastąpiła kompletna zmiana wszystkiego. Moje życie zostało całkowite zmienione. Śpiewaliście taką fajną piosenkę, której podstawa jest w liście do Koryntian apostoła Pawła. Są takie dwa wersety, może trzy wersety, które chciałbym przeczytać. Apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian, w pierwszym rozdziale, 23 i 24 wersecie powiedział tak. My zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego, dla Żydów wprawdzie zgorszenie, a dla pogan głupstwo, natomiast dla powołanych i Żydów, i Greków zwiastujemy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą. Wiecie, kiedy opowiadamy o Chrystusie, który jest mocą, to słowo moc to nie jest sprawa naszego intelektu. Moc to jest sprawa naszego doświadczenia, przeżycia. Kiedy mówimy o mocy, to nie mówimy o jakiejś nowince intelektualnej, ale mówimy o czymś, o wielkim przeżyciu, o większym, niż byśmy my sami z siebie byli w stanie go uczynić. W wierszu 18. Albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną, natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. Dla mnie mowa o krzyżu nie jest informacją, ale jest mocą Bożą, która zmieniła moje życie, zmieniła życie mojej żony, zmieniła życie naszego małżeństwa, zmieniała życie naszych dzieci, zmienia życie każdego dnia. To jest moc. Wiecie, kiedy masz problem, którego nie jesteś w stanie sam rozwiązać i zdajesz sobie sprawę, że ludzie, którzy żyją wokół ciebie, są bezradni i nie są w stanie tobie pomóc, to wtedy potrzebujesz mocy, która jest większa od tej, którą w naturalny sposób posiadasz i którą posiadają wszyscy ludzie, którzy żyją na ziemi. I tą mocą jest moc Boża objawiona na Golgocie. Co takiego stało się na krzyżu, że mowa o nim jest mocą i mądrością Bożą? Moi kochani, jest taki fragment Bożego Słowa. Kto z was, przepraszam, chciałbym tak uczciwie spytać się, czy jest ktoś z was, kto nigdy nie czytał Pisma Świętego? W całości. Cały Stary Testament. Fajnie, dzięki. Super. Bo to mi pomoże. Nie czytałaś nigdy, tak? Starego Testamentu. Nie cały. Okej, dobra. To mam dla ciebie pytanie. Posłuchaj mnie uważnie. Proszę nie podpowiadajcie. Uwaga. Czytamy. Wzgardzony był i opuszczony przez ludzi, mąż boleści, doświadczony w cierpieniu jak ten, przed którym zakrywa się twarz. Wzgardzony tak, że nie zważaliśmy na niego. Lecz on nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie, a my mniemaliśmy, że jest zraniony przez Boga, zbity i umęczony. Lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze, ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan jego dotknął karą za winę nas wszystkich. Pytanie. O kim mowa jest w tym fragmencie? Czy ktoś uważa inaczej? Posłuchajcie, to jest niesamowite. Ostatnio czytałem ten fragment grupie osób, która przez całe życie nie miała nic wspólnego z chrześcijaństwem. Owszem, byli wychowani w rodzinach chrześcijańskich, ale ich życie bardzo się pogmatwało. Wielu z nich, jako młodzi ludzie, weszli w bardzo silne uzależnienie. Niektórzy od narkotyków, niektórzy od alkoholów, niektórzy od jednego i drugiego. Ostatecznie znaleźli się w miejscu bezdomności, porzuceni, osamotnieni. I kiedy przyjechali do ośrodka w Janowicach, który z żoną założyliśmy i przez wiele lat prowadziliśmy, ja tam prowadzę jeszcze wykłady, i przeczytałem ten fragment i zadałem im pytania, wiedząc, że oni są już bardzo zniszczeni intelektualnie, wiedząc, że ich wiedza religijna praktycznie nie istnieje. Ale kiedy przeczytałem ten fragment i zadałem im pytanie, o kim autor pisze w tym fragmencie, nikt z nich nie miał najmniejszej wątpliwości o Panu Jezusie. Chociaż ani razu nie przeczytałem imienia Jezus w tym fragmencie. Mało tego, nie wiem, czy wiecie, ale ten fragment pochodzi z księgi, która została napisana 700 lat przed narodzeniem Pana Jezusa. To jest niesamowite. Księga Izajasza, 53 rozdział. 700 lat wcześniej, przed tym wydarzeniem, człowiek otrzymuje objawienie i on mówi, że to, co się wydarzy, ma taką moc, że on z tej mocy może korzystać, mówiąc, lecz on nasze choroby nosił, nasze Zobaczcie, on dokonuje czasu dokonanego. To jest czas dokonany. To się stało. On nasze. Nasze? Zaraz, przecież to będzie za 700 lat. On powinien napisać, on ich choroby poniesie. On tych ludzi, którzy będą żyć później, on ich grzechy poniesie. A on mówi, lecz on nasze choroby, nasze niemoce, jego sińce uzdrowiły nas. Pomyślmy, jak potężna moc została objawiona na krzyżu Golgoty. Chciałbym powiedzieć o takich czterech elementach śmierci Pana Jezusa na krzyżu. Co tam się stało? Przede wszystkim śmierć Chrystusa na krzyżu to zwycięstwo nad śmiercią. Po drugie, rany i sińce Chrystusa na krzyżu to źródło uzdrowienia z każdej choroby i niemocy. Z każdej choroby, tu podkreślam nie tylko aspekt fizyczny, ale też aspekt duchowy, psychiczny. Po trzecie, śmierć Chrystusa na krzyżu to klucz do wolności od wszelkiego rodzaju zniewoleń. I po czwarte, krzyż to miejsce pojednania. Pojednania człowieka z Bogiem oraz źródło pojednania człowieka z drugim człowiekiem. Kiedyś mój przyjaciel powiedział, Marku, spójrz na krzyż. Krzyż to dwie belki. Jedna mówi o relacji człowieka z Bogiem, o pojednaniu człowieka z Bogiem, a druga belka mówi o pojednaniu człowieka z drugim człowiekiem. Tam jest źródło rozwiązania wielu problemów w małżeństwach, w rodzinach, które dziś nie potrafią odnaleźć się, nie mają już pomysłu, jak ratować sytuację i prawdopodobnie w krótkim czasie rozpadną się. Krzyż to zwycięstwo nad śmiercią. Nie wiem dlaczego, ale ostatnio zapraszany jestem często na pogrzeby. Może dlatego, że jestem ewangelistą i cmentarz jest to fantastyczne miejsce, gdzie można głosić Ewangelię, ale tylko pod warunkiem, że pogrzeb jest. W innym przypadku, mimo że jest tam dużo ciał, to mało otwartych uszu. A więc głoszę Ewangelię i moje zwiastowanie to jest nadzieja zmartwychwstania. Apostoł Paweł mówi tak, Gdybyśmy tylko naszą nadzieję położyli w Jezusie Chrystusie w tym życiu, czyli od urodzenia do śmierci, jesteśmy najbardziej pożałowania godni ze wszystkich ludzi. Dlatego, że nasza nadzieja sięga dalej. Ona sięga życia wiecznego. Wiem, że jako młodzi ludzie nie myślicie teraz o życiu wiecznym. Wiem, macie tyle lat, że się zastanawiacie, czy w ogóle kiedykolwiek umrzecie. Wiem. Wiem, dlatego że ja tak się zastanawiałem. Ja w ogóle miałem takie poczucie, że wszystko jest dla mnie stworzone i to wszystko gdzieś przemija, a ja zawsze zostanę. I troszkę miałem w tym racji. Dlatego, że nie mam zamiaru w ogóle umierać. A tak naprawdę nie mam zamiaru przestać żyć. Prawdopodobnie, jeżeli Pan prędzej nie przyjdzie, moje ciało zostanie złożone do grobu, ale moja dusza nigdy tam nie zostanie pogrzebana. Moja dusza jest duszą, która została stworzona na obraz i podobieństwo Boże i ona jest wieczna. I teraz, moi kochani, co stało się na krzyżu? Na krzyżu Pan Jezus pokonał śmierć. Na krzyżu nie widzimy zwycięstwa nad śmiercią. Na krzyżu widzimy zwycięstwo śmierci. Dlaczego? Bo Pan Jezus umarł. Pamiętacie, uczniowie, kiedy zobaczyli, że Pan umarł, stwierdzono Jego zgon, złożono do grobu, powiedzieli, to już koniec. To już koniec. Wszystko się skończyło, rozeszli się, poszli do swoich zajęć. Piotr zdecydował, żeby wrócić i łowić ryby, wrócić do miejsca, z którego został powołany. To już koniec. Nawet kiedy kobiety, pamiętacie, po zmartwychwstaniu, przybiegły do uczniów i powiedziały, Pan żyje. Pamiętacie, jak oni zareagowali? Oni nie uwierzyli. Nawet jak dwóch uczniów w drodze do Emaus, którzy spotkali się z Panem, przybiegli do pozostałych, powiedzieli, Pan żyje, ale i tym nie uwierzyli. Śmierć zawsze zwycięża. Ale na krzyżu została pokonana, a zwycięstwo widzimy trzeciego dnia przy zmartwychwstaniu, kiedy kamień został odwalony, a Jezus wyszedł z grobu. Śmierć nie mogła go pokonać. Tak jak śmierć nie może nas pokonać, kiedy jesteśmy w Jezusie Chrystusie, jako nowonarodzone dzieci Boże. Powiedziałem, że raczej to dotyczy starszych osób i na ogół problemy z tym, dokąd idę, czy jest życie po śmierci, że cechują osoby, które są już w starszym wieku. Bo wiecie, jeżeli ktoś jest w wieku, że zdaje sobie sprawę, że już ma bliżej niż dalej, to zaczyna na ten temat się zastanawiać. Dokąd idę? Jaki jest sens mojego życia? Wiecie, ile ludzi boi się śmierci? I boi się śmierci dlatego, że uważa, że śmierć to już jest koniec i tak naprawdę ciało, które było aktywne, zostaje złożone do grobu, rozkłada się i po prostu nie ma nic, niebyt. A jeżeli nie ma nic, to jaki sens ma to, co jest teraz? Nie ma żadnego. Skoro i tak nic nie będzie. Nie będziesz miał pamięci, żeby wspominać dzisiejszych wydarzeń. Nie ma wtedy ani przeszłości, ani przyszłości. I bardzo często człowiek tego zaczyna się bać. Ale Bóg stworzył człowieka nie po to, żeby żył kilkadziesiąt lat, a nawet 120 lat na ziemi i na tym koniec, bo Słowo Boże mówi, błogosławieni, którzy w Panu umierają. Wiecie, co znaczy słowo błogosławieni? Szczęśliwi. Jak może być szczęśliwy ten, który nie żyje? On ani nieszczęśliwy, ani szczęśliwy. A Pan mówi, szczęśliwi, bo śmierć została pokonana. Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest życie wieczne w Chrystusie Jezusie Panu naszym, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Krzyż to źródło uzdrowienia naszych chorób. Przeczytaliśmy w tym fragmencie Izajasza, lecz On nasze choroby nosił, a Jego ranami jesteśmy uleczeni. Wiecie, dzisiaj mamy dziesiątki świadectw uzdrowienia Bożego. Pozwólcie, że podam kilka przykładów. Jakiś czas temu nawet ten przykład mówiłem w Wierzbicy na nabożeństwie. Pewnego dnia, kiedy siedzieliśmy w domu, zadzwoniła pewna kobieta z naszego kościoła i powiedziała: Marku, potrzebuję bardzo modlitwy. Idę we wtorek do szpitala, będę miała operację, jakieś guzy będą usuwane i bardzo się tego boję. Powiedziałam mu: dobrze, skoro jest to wtorek, mamy jeszcze niedzielę, w niedzielę mamy na nabożeństwo, to posłuchaj, w niedzielę na nabożeństwie poproszę starszych zboru, weźmiemy olej, poprosimy cię do modlitwy i będziemy się modlić o to, aby Pan cię uzdrowił. Kiedy była niedziela, wspomniałem o tym i zaprosiłem tę kobietę, aby wyszła do przodu, ale też powiedziałem, jeżeli są inne osoby, które potrzebują modlitwy o uzdrowienie, mogą również wyjść, i inne osoby wyszły do przodu. I podeszliśmy do tej kobiety, namaściliśmy ją olejem, zaczęliśmy wzywać imienia Pańskiego i modlić się modlitwą płynącą z wiary. Kiedy skończyliśmy o nią się modlić, modliliśmy się o kolejne osoby, które wyszły do przodu. Skończyło się nabożeństwo, skończyła się niedziela, poniedziałek, wtorek, w środę albo w czwartek. Moja żona mówi: wiesz co, Ewa chyba już jest po tej operacji. Ja zadzwonię do niej i się spytam, jak się czuje. Ja siedziałem naprzeciwko mojej żony, ona wzięła telefon, zadzwoniła i tak moja żona zaczyna rozmowę: no witaj Ewuniu, jak tam się czujesz? Jak dobrze? Jak nie jesteś w szpitalu? Ona później stanęła, ta kobieta, przed kościołem i powiedziała, jak pojechała, lekarze przeprowadzili badania i okazało się, że operacji nie będzie, bo nie ma co operować. Kiedy ona powiedziała to w kościele, inna kobieta, która siedziała z tyłu, nagle zaczęła kiwać do mnie ręką, mówi: pastorze, ja też chcę coś powiedzieć, więc powiedziałem: słucham, co chcesz powiedzieć? Ona mówi: ja też w tym dniu wyszłam do przodu, do modlitwy, miałam bardzo taką egzemę na rękach i to było bardzo dla mnie kłopotliwe, troszeczkę to ukrywałam, bo tak wstydziłam się tego i zostałam wtedy całkowicie uzdrowiona, moje ręce są zupełnie czyste. Jezus Chrystus tam na krzyżu dokonał zwycięstwa nad chorobą i wszelkiego rodzaju niemocą. To jest fantastyczne. On jest dziś taki sam. Jezus Chrystus, Syn Boży. To, co powiedziałem, uzdrowienie nie dotyczy tylko chorób fizycznych. Pastor wspomniał o tym, że coraz większa jest sprzedaż leków psychotropowych. Tak, dlatego że problem depresji, z której często rodzą się jeszcze inne choroby psychiczne, jest wielkim problemem. Coraz więcej osób zażywa tych leków. Pamiętam mojego przyjaciela, on mieszka w Jeleniej Górze, prowadzi tam pracę z ludźmi uzależnionymi. Poznałem go w Bydgoszczy. Był to chłopak, który bardzo chciał jechać na grób swojego ojca, a pochowany był w Norwegii. A wiecie, były takie czasy, że nie można było sobie po Europie podróżować tak, jak dzisiaj podróżujemy. On też od dziecka chorował na schizofrenię. Kiedy przychodziły ataki choroby, nieraz doprowadzały nawet do utraty przytomności. I kiedy pojechał tam do ojca na grób, znów choroba powróciła. Z potężną siłą, także znalazł się w Norwegii w szpitalu. Przewożono go z Norwegii do polskiego szpitala. Tam pewna młoda osoba, pielęgniarka, opiekowała się nim. Nawiązali sobą relacje, później zostali małżeństwem. Potrzebowali coś wynająć, bo nie mieli gdzie mieszkać. I nasi przyjaciele, którzy nam kiedyś pomagali w wynajęciu mieszkania, im wynajęli mieszkanie. I oni tam zamieszkali. Pewnego dnia ten przyjaciel poszedł do nich, żeby się spytać, jak im się mieszka. I oczywiście nie omieszkał przy tym, aby opowiedzieć swoje świadectwo, jak spotkał się z Jezusem Chrystusem i jak oni mogą spotkać się z Jezusem Chrystusem. To ich zachęciło, żeby przyszli do kościoła. Kiedy byli w kościele, była również modlitwa o chorych i ten człowiek wyszedł do modlitwy, ale wychodził do modlitwy już nie tylko po to, żeby być zdrowym z choroby psychicznej, ale przede wszystkim poselstwo zachęciło go, że powiedział: ja pragnę też przeżyć tego Jezusa. Ja pragnę coś więcej niż tylko wiedzieć o Nim. I wtedy otworzył swoje serce. Pan wszedł do jego serca, oczyścił go, stał się dzieckiem Bożym, a jednocześnie został uzdrowiony z tej choroby. Minęło od tego czasu około 30 lat. Nigdy ta choroba nie powróciła. A więc to nie jest remisja, bo gdyby to było miesiąc temu, można by było powiedzieć, no dobra, ale są remisje w chorobach, że człowiek lepiej się czuje, nieraz wtedy ogłaszamy uzdrowienie, a później okazuje się, że jest nawrót. To już nie jest ta remisja. To jest całkowite uzdrowienie. Jezus Chrystus jest dziś ten sam. Moc tego krzyża nie działała tylko wtedy, kiedy 2000 lat temu Pan Jezus umierał, ale ona dziś ma tę samą moc. Dziś możemy z tej mocy skorzystać i zobaczyć zwycięstwo. Krzyż to klucz do wolności od zniewoleń. Bardzo mi się podoba ten fragment Bożego Słowa, do którego odwołał się Pan Jezus, kiedy pierwsze kazanie wygłosił w Nazarecie. Czytamy, że otworzył księgę proroka, jakiego? Izajasza. No ten prorok Izajasz, wiecie, to jest, zachęcam was, czytajcie proroka Izajasza. Jak dużo przeczytacie o nim, o Panu Jezusie. Otworzył to pismo i przeczytał. Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność. Jakiś czas temu doświadczyłem niesamowitego objawienia. Wyobraźcie sobie, jestem już wiele lat pastorem, ewangelistą, głoszącym Boże Słowo. I po raz kolejny otwieram ten fragment, gdzie Pan Jezus mówi, Duch Pański nade mną przeto namaścił mnie. I nagle przychodzi do mojego umysłu świadomość. Przecież ten sam Duch Święty, który spoczął na Pana Jezusa, On spoczywa na mnie. My nie zostaliśmy napełnieni innym Duchem Świętym niż ten, którym został napełniony Pan Jezus Chrystus. I po co On został napełniony? Aby ogłosić jeńcom wyzwolenie, aby uciśnionych wypuścić na wolność. Jak wiele dzisiaj młodych ludzi wchodzi w różnego rodzaju uzależnienia. Narkotyki, alkohol, pornografia, komputer, gry komputerowe. Wiecie, tego wszystkiego jest bardzo dużo. Łatwo jest w to wejść, ale niesamowicie jest ciężko z tego wyjść. Hazard. Wiecie, są to problemy, które nieraz związują tak człowieka, że nie tylko on sam nie jest w stanie z tego się wyzwolić, ale jego przyjaciele, znajomi, którzy chcieliby rozerwać te więzy, nie są w stanie tego uczynić. Ubolewasz, mówisz, jak mogę mu pomóc? Jak pomóc mojemu tacie, który jest uzależniony? Jak pomóc mojemu synowi, który wszedł w narkotyki? Jak pomóc mojemu bratu? Jak pomóc mojemu mężowi? Jak to zrobić, skoro siła tego uzależnienia jest większa niż zdolności, aby on z niej wyszedł? Tak było w moim życiu. Wiecie, kiedy oddałem życie Jezusowi, miałem 23 lata. A problem z uzależnieniem rozpoczął się w bardzo wczesnym dzieciństwie. Kiedy sięgałem źródła, kiedy to wszystko się zaczęło, okazało się, że dokładnie wtedy, kiedy skończyłem 2 latka. 1 czerwca skończyłem 2 latka, a 2 czerwca zmarł mój ojciec. Miał 39 lat. Młody chłopak, na raka zmarł. Chciał bardzo żyć. Matka została z 3 małych dzieci, ja byłem najmłodszy. Mam 2 starsze siostry. I jednego nie potrafiliśmy zrobić. Za co? Za co Bóg nas tak ukarał? Co my takiego złego zrobiliśmy? Nie byliśmy jakąś dysfunkcyjną rodziną. Nie było w naszym domu alkoholu, nie było przemocy, nie było żadnych rozwodów, nie było innych rzeczy. Wydawało nam się, że dobrze funkcjonujemy, wierzymy w Pana Boga, staramy się pomagać innym ludziom i nagle przychodzi uderzenie, które było większe niż nasza możliwość, aby sobie z tym poradzić. Moja matka bardzo kochała mojego tatę, męża, dlatego postanowiła, że nigdy nie wyjdzie drugi raz za mąż. Mimo, że mogła jako wdowa to zrobić, ale nigdy tego nie zrobiła. I wiecie, wychowywałem się z 3 fantastycznymi kobietami, mamą i 2 siostrami. Ale jako mały chłopiec dorastający zauważyłem, że ja potrzebuję autorytetu mężczyzny. Ja nie mogłem sobie poradzić jako mały chłopiec z odpowiedzią na pytanie, dlaczego inne dzieci mają tatusiów, a ja nie mam. Wiecie, to było coś, co rozwalało mnie kompletnie. Nieraz pamiętam nawet przeżycia z przedszkola, jak pani się pytała, a kim są twoi rodzice, a kim są wasze mamusie, a później, a kim są wasze tatusi, wasi tatusiowie. I tak każdy po kolei opowiadał. I nagle pani patrzyła na mnie i mówi, no tak, Mareczek nie ma tatusia, ale ma mamusię, która również... I widzę, że ona próbuje mnie pocieszyć, ale mnie to wcale nie pocieszało. Ja chciałem mieć ojca. Dlatego jako 7-letni chłopak związałem się z grupą młodych mężczyzn, których miałem do dyspozycji każdego dnia, bo niedaleko mojego domu była taka ciemna strona tej dzielnicy, w której mieszkaliśmy. Tam porządni grzesznicy nie chodzili. Moja rodzina, moja mama zakazywała mi, abym tam chodził. A wiecie, czym bardziej tobie zakazują, tym bardziej odczuwasz, że twoją misją jest, aby tam się znaleźć. To jest tak jak z tym dzieckiem, które bawiło się fasolą. Bawiło się i było w porządku. Jeden dzień, drugi dzień, trzeci, ale wreszcie trzeciego dnia babka mówi, wnusiu, pamiętaj, żebyś tylko fasoli do nosa albo do ucha nie wsadzał. Za 15 minut już pogotowie trzeba było odzywać. Ktoś powiedział, zakazany owoc najlepiej smakuje. Coś w tym jest. I związałem się z takimi ludźmi i przez to już jako mały chłopiec stałem się jednym z nich. I później problemy w szkole. Dyrektor wzywał matkę. A kiedy nieraz kompletnie pijany jako dziecko przychodziłem do szkoły, już nie chciał tego robić, więc dzwonił po milicję. Zabierano mnie na izbę wytrzeźwień na drugi dzień do komendy dzielnicowej, gdzie zapłakana matka czekała na mnie, żeby mnie odebrać, a tydzień później wezwanie i praca z psychologami. Było bardzo źle. Ja nie chciałem zrezygnować z mojego towarzystwa, więc w ogóle się tym nie przejmowałem. Ale kiedy poznałem fajną dziewczynę, kiedy, teraz powiem wam o czymś, z czego na pewno nie może, albo inaczej, wyciągnijcie z tego dobre wnioski. Pamiętajcie. Jeszcze, to są złe wnioski, moja żona mówi. Jeszcze dobrze się nie poznaliśmy, a ona już w ciąży była. Pamiętajcie, to nie jest moralność chrześcijańska i jeżeli masz taki problem, a co mam kupić kota w worku, to znaczy, że nie ufasz do końca Panu Jezusowi. Zaufaj bardziej Panu Jezusowi niż temu, co w tym worku się znajduje. Zaufaj bardziej Panu Jezusowi. My nie ufaliśmy Panu Jezusowi. Dla nas Pan Jezus nie istniał. I kiedy moja żona zaszła w ciążę, postanowiliśmy się pobrać, mimo że tak naprawdę nie odczuwaliśmy w ogóle takiej potrzeby. Zamieszkaliśmy w takim małym pomieszczeniu, które miało 9 metrów kwadratowych. Dzisiaj jest to garaż, taki mały garaż. Wiecie, było bardzo źle. Moja żona nie wiedziała, że wychodzi za mąż za chłopaka, który jest uzależniony i to bardzo poważnie. Więc kiedy zaczęło to wszystko wychodzić na zewnątrz, zaczęło się coraz gorzej. Najpierw ucieczki do matki z dzieckiem na ręku. Ostatecznie była próba samobójcza. A ja nie chciałem tak żyć. Wiecie, młody chłopak, zaledwie 23 lata. I wtedy brałem się w garść. Cała silna wola. Postanawiałem, że będę innym człowiekiem. A to wszystko mi pomagało na tydzień, na dwa tygodnie. A później okazało się, że siła uzależnienia była większa niż siły, które w sobie miałem, ażeby rozwiązać ten problem. Ktoś mi powiedział kiedyś tak, Marek, nie mów tam, że ktoś ci nie pomógł, że terapeuci ci nie pomogli, rodzina, bo jak ty sam sobie nie pomożesz, to nikt ci nie pomoże. To bardzo dobrze brzmi, ale wiecie, jak byłem rozczarowany, kiedy stwierdziłem, że nie jestem w stanie sam sobie pomóc. Ja nie udawałem, ja nie próbowałem kogoś naciągnąć, udając, że o, chcę zmienić swoje życie. Ja naprawdę chciałem zmienić swoje życie, ale siła uzależnienia była większa. Czy ja nie wiedziałem o Panu Jezusie? No pewnie, no przecież jestem Polakiem, wychowałem się w takiej tradycyjnej, religijnej rodzinie, może nie religijnej, ale takiej tradycyjnej rodzinie. Raczej nikt nie przymusiał nas, dzieci, do chodzenia do kościoła, raczej tylko, wiecie, do komunii i później już właściwie decyzja pozostała nam pozostawała, więc my decydowaliśmy. Natomiast w moim domu była taka wysoka moralność, ale ja oczywiście byłem taką czarną owieczką w tym całym rodzinnym, w tej rodzinie. I wydawało się, że tak już się skończy, że moja żona odejdzie ode mnie, że po prostu moja babcia mówiła: Marku, nikt nie wierzył w to, że wasze małżeństwo przetrwa dłużej niż 6 miesięcy. A babcia była osobą, która posiadała wiarę. Ona dawała 6 miesięcy. Nie było żadnych szans. Jedyne, co mi zostało, to błąkałem się po dzielnicy i zawsze szukałem kogoś, kogo mógłbym naciągnąć na jakiś tani alkohol. I pewnego dnia zobaczyłem młodego chłopaka. Bogdan miał na imię. Czy jest tu ktoś, kto ma na imię Bogdan? Z młodych ludzi? Jest Bogdan? Nie ma Bogdana. A jakieś imię masz? Ja miałem 23 lata, Bogdan chyba miał 24. Kto ma 24 lata? Nie ma tutaj 24-latków? W każdym razie miał 24 lata. Ty nie masz 24 jeszcze. Nie, okej. Podszedłem do niego, oczekując, że wyciągnę od niego parę złotych na jakiś tani alkohol, a on zatrzymał się przy mnie i powiedział: Marek, znam kogoś, kto może ci pomóc i zmienić całkowicie twoje życie. Wiecie, ja nawet się nie starałem wysilać, aby myśleć, o kim on mówi, ale kiedy któryś raz z kolei powtórzył, to ja mówię: o kim mówisz? Co ty gadasz? I wtedy on spoważnie powiedział: Marek, Bóg kocha ciebie, Pan Jezus umarł za ciebie na krzyżu, On może wyzwolić ciebie z tego uzależnienia. Jak ja usłyszałem Bóg, jak usłyszałem Pan Jezus, to jak go chwyciłem za klapy jego marynarki, zacząłem wydzierać się, nie bacząc, że ludzie dookoła chodzą, i krzyczałem: Bóg? Jaki Bóg? Gdzie był Bóg, kiedy mój ojciec umierał, mając 39 lat? Gdzie był Bóg, kiedy jako 3-letnie dziecko wpadłem do dołu z lasującym się wapnem na terenie budowy i wyciągali mnie tam z tego wapna i przez 11 dni nie widziałem na oczy, a po 6 dniach lekarze przygotowywali matkę na ewentualność, że nie odzyskam wzroku, co doprowadziło ją do załamania nerwowego. Gdzie był Bóg? Ostatecznie chwyciłem go jeszcze raz i mówię: gdzie był Bóg, kiedy dzieci w czasie wojny w obozach koncentracyjnych umierały? I odepchnąłem go od siebie i wiecie, odszedłem. To była najbardziej jego nieudana ewangelizacja. Nie życzę wam, żebyście na takiego gościa trafili, kiedy dzielicie się tym, co przeżywacie z Panem Jezusem. Ja nigdy później na takiego kogoś nie trafiłem. Ale tam coś w sercu pozostało. Zacząłem się zastanawiać. Trafiłem do takiego właśnie innego kościoła. Bardzo mi się spodobało, chociaż kompletnie nie rozumiałem, co tam się w ogóle dzieje. Jak wracałem z tego kościoła do mojej żony, to z jednej strony sobie kpiłem z tego miejsca, ale z drugiej strony coś mnie ciągnęło, żeby za tydzień znów pójść. I przez cały tydzień piłem, w sobotę trzeźwiałem, a w niedzielę do tego kościółka szedłem. Wiecie, coś tam było. Wreszcie dokonałem postanowienia. Dla tego kościółka i dla tych ludzi będę innym człowiekiem. I udało się. 11 dni. Bo miałem wtedy urlop. Ale 11 dni się skończyło, wróciłem do pracy, a ja pracowałem w takim zakładzie zmilitaryzowanym, gdzie dzień rozpoczynał się od otworzenia takiej skrzypiącej szafy, wyciągnięcia butelki alkoholu, postawienia przed każdym szklaneczki i rozlania. No to wiecie, tak jak polano mi, no to zastanawiałem się, co mam zrobić. Więc pomyślałem sobie: powiem, że nie piję. Więc za pierwszym razem mówię: wiecie, nie piję. No dlaczego nie pijesz? I teraz mówię: co ja mam powiedzieć, jak powiem, że gdzieś do kościółka chodzę, to powiedzą, jakiś nawiedzony się zrobił. To może powiem, że jestem chory, ale to mnie do lekarza wyślą. I wiecie, i wtedy postanowiłem sobie: tylko ten jeden i koniec. No i się zaczęły ten jeden. Że później mój stan był gorszy niż jakikolwiek wcześniej. Wszystko się załamało. W zasadzie ta historia mogła tak się skończyć, gdyby ten przyjaciel nie zaprosił nas, swoją narzeczoną, na ślub. Ja nie chciałem na ten ślub już iść do tego kościółka, ale moja żona powiedziała: posłuchaj, ja nigdy nie widziałem ślubu w innym kościele, więc chcę tam iść. A że ja troszeczkę w tym czasie narozrabiałem, więc dla świętego spokoju mówię: dobra, no to już pójdę z tobą. I kiedy skończyła się ta uroczystość, kiedy staliśmy w kolejce, żeby złożyć życzenia, pewien brat podszedł do nas, podał mi rękę, przytulił mnie do siebie, ja się wzruszyłem, bardzo wzruszyłem się, myślałem, że to gdzieś tam już alkohol wychodzi ze mnie. Kiedy wróciłem z powrotem, pastor do mnie podszedł i mówi: Marek, co słychać u ciebie? Przychodziłeś, do nas nie przychodzisz. I wtedy taki trochę rozżalony powiedziałem: pastorze, bo to wszystko nie ma sensu. Ja chciałem być innym człowiekiem. Ja nawet dla tego Kościółka i dla Pana Boga chciałem być inny i nic z tego nie wyszło. A wiecie, on tak spojrzał na mnie, się uśmiechnął, mówi: Marek, wszystko w porządku. Pamiętaj, to nie ty masz coś zrobić dla Pana Boga, ale ty przyjmij to, co Pan Bóg zrobił dla ciebie. No, tylko że ja nie miałem zamiaru mu powiedzieć amen. Ja raczej zupełnie nie rozumiałem, o czym on mówi, i mówię: pastorze, ale gdzie w końcu tego Boga mogę znaleźć? Gdzie? W kościele? Na cmentarzu? No, gdzie mam go szukać? I pamiętam, wtedy on mi dał taki nieduży Nowy Testament, część Biblii, i powiedział: Marek, szukaj, a znajdziesz. A jak będziesz szukał z całego serca, otrzymasz objawienie. Bardzo mi się to podobało, nawet nie wiedziałem, że on cytuje fragment tego właśnie słowa. I zacząłem czytać Ewangelię. Kiedy zacząłem czytać Ewangelię, przeżyłem szok. Ten szok wynikał z tego, że Bóg, którego ja miałem w głowie, w ogóle nie pasował do tego Boga, który jest opisany w Bożym Słowie. Mój Bóg, który był w mojej głowie, według mojej wyobraźni, a wynikało to z pewnych doświadczeń, które przeżywaliśmy w domu, mój Bóg, w którego wierzyłem, bo musiałem wierzyć, skoro do Niego takie pretensje miałem i obwiniałem Go za wszystko, to był taki: ktoś zimny, surowy, zakazuje, nakazuje, każe śmiercią i posyła do piekła. To był mój obraz Boga. I kiedy zacząłem czytać Ewangelię, nagle zobaczyłem, że Bóg jest zupełnie kimś innym, ale ten obraz, który jest w mojej głowie, pasuje do pewnej osoby, do osoby diabła. Bo to on przyszedł, aby niszczyć, wytracać, zażynać, ale Pan Jezus przyszedł na to, aby zniweczyć jego dzieła. I pamiętam ten listopadowy, niedzielny poranek, 1982 rok. Kto z was wcześniej się urodził przed 82 roku się urodził? Proszę, ja w 82, po raz drugi. W 82 roku, w ten listopadowy, niedzielny poranek, byłem zupełnie sam w takim niedużym pomieszczeniu w zakładzie pracy, miałem tę Ewangelię, którą czytałem, i nagle tam przyszedł Pan Jezus. Wiecie, świadomość Jego obecności w tym pomieszczeniu była tak silna, że była chyba większa niż w tej chwili świadomość tego, że wy tu jesteście. Po prostu wiedziałem, że On jest. Płakałem jak małe dziecko i tylko mogłem jedyne co robić, to krzyczeć: Panie, czy Ty możesz kochać kogoś takiego jak ja? Pan Jezus podszedł do mnie. Kiedy zacząłem mu mówić o mojej przeszłości, powiedziałem: Panie, zabierz mi to wszystko. To jest ciężar, którego nie jestem w stanie dalej nieść. On to wszystko wziął na siebie i dał mi nowe życie. Pamiętam, jak wybiegłem z tego zakładu, pobiegłem do tego garażu, gdzie mieszkaliśmy. Moja żona była w środku, wpadłem i mówię do niej: kochanie, od dziś będzie inaczej. Dzisiaj spotkałem się z samym Bogiem. A moja żona, zamiast powiedzieć jak? Alleluja przynajmniej, albo amen, amen, to ona spojrzała na mnie i powiedziała tak: wyjdź stąd i w tych kłamstwach jeszcze na Boga się nie powołuj. Ona nie miała siły wierzyć i ona miała prawo to zrobić, dlatego że ja tyle razy mówiłem: daj mi jeszcze jedną szansę. Ile razy ona musiała usłyszeć: teraz będzie inaczej. Wiecie, jeżeli ileś razy słyszysz coś, to później już przestajesz wierzyć, jak ktoś kolejny raz coś takiego mówisz. To wiesz, tak jak zawsze kogoś okradałeś, aż w końcu ktoś inny go okradł, to im tak on wie, że to ty zrobiłeś. I teraz powiedz, że to jest inaczej. To mniej więcej tak wyglądało. Teraz będzie inaczej. Rok później moja żona oddała swoje życie Jezusowi. W moim sercu nie było żadnego innego pragnienia, jak tylko poznawać tego, który mnie uwolnił, i służyć Jemu, i dzielić się z innymi tym, co On zrobił w moim i w naszym życiu. Stąd też powstał ośrodek w Janowicach Wielkich dla osób uzależnionych. I ostatnia rzecz, moi kochani. Krzyż to miejsce pojednania. A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał sobą przez Chrystusa i poruczył nam służbę pojednania. Moi drodzy, jak wiele dzisiaj małżeństw jest w wielkim kryzysie i nie jest w stanie tego kryzysu rozwiązać. Myślę, że jednym z problemów nawet chrześcijańskich małżeństw jest to, że w jakimś momencie zapomina się o Bogu, a zaczyna się brać sprawy w swoje ręce, idzie się według tylko swojego jakiegoś osobistego doświadczenia i przekonania, a to jest często za słabe. Pamiętam, jak moja sympatyczna, swatowa siostra Genia, pamiętam, jak inna Genia była na ewangelizacji w Świeżawie. Nie, ona przyjechała do naszego kościoła na ewangelizację. Głosiłem Boże Słowo, Genia siedziała tak z boku, taka kobieta bez wyrazu, młoda osoba. Kiedy mówiłem coś wesołego, ona w ogóle się nie uśmiechała. Kiedy mówiłem coś smutnego, też żadnych, wiecie, taka kamienna, zimna twarz. Ale kiedy na koniec zrobiłem wezwanie, to ona pierwsza stała z przodu. Kiedy podszedłem do niej i pytam się, jaki jest powód, że pani wyszła tutaj do przodu? Ona powiedziała, ja właściwie nie wiem, czy w ogóle jest sens, że ja to zrobiłam, bo w moim przypadku to już chyba jest za późno. Ja mówię, co jest? Później, ona mi tylko 2 minuty, ale później już opowiedziała mi historię o tym, jak wyglądało jej życie. Ona jako młoda dziewczyna poznała mężczyznę i chociaż rodzina bardzo odradzała małżeństwo, ona wyszła za mąż, to małżeństwo było nieudane od samego początku, chyba po roku czasu czy po 2 latach z powodu zdrad jej męża nastąpił rozpad małżeński. Wtedy ona powiedziała, jeżeli miałabym powtórzyć i wejść znów w związek małżeński, będę o wiele bardziej ostrożna. I naprawdę bardzo była ostrożna w nawiązywaniu relacji z mężczyznami. Ale pewnego dnia poznała mężczyznę i przez dłuższy czas chodzili z sobą, aż w końcu stwierdziła, że chyba jemu może zaufać. On jest inny, on jest bardziej uczciwy, jest taki porządny i wzięli ślub. I tak z początku było, dopóki nie wyjechali do Świeżawy i tam jeszcze wtedy państwowe gospodarstwa rolne były i on tam pracował w tym gospodarstwie rolnym. I ona zauważyła, że nieraz przychodzi podpity do domu i wtedy był zupełnie innym człowiekiem. Wiecie, kiedy był trzeźwy, to przyłóż do rany, ale kiedy sobie wypił, to był zaprzeczeniem tego. Ona urodziła jedno dziecko, drugie dziecko. On z początku podnosił głos, później podnosił głos i rękę, później bił ją. Było bardzo źle. Wiecie, rodzina, widząc to, chciała im pomóc. I ja zdaję sobie sprawę, że kiedy widzisz dramat w życiu kogoś, też chcesz pomóc. I rodzina nieraz przyjeżdżała do nich i rozmawiali z nim. Posłuchajcie, czy to nie jest dobra rada? Jeżeli masz na przykład kogoś bliskiego, kto w takiej sytuacji jest i przyjeżdżasz i mówisz, na przykład, o, mamy Wiesię i Wiesia. Wiesiu, chłopie, weź się w końcu w garść. Masz taką fajną żonę. Macie dziecko. Chłopie, co ty robisz? A ty też musisz być trochę bardziej uległa swojemu mężowi. Musicie zacząć normalnie z sobą rozmawiać. No w końcu weźcie się w garść. Dzieciak patrzy na was, czy wy ciągle będziecie... Posłuchajcie, źle radzę? No dobrze radzę. No posłuchajcie, to są najlepsze rady, jakie mogę wam pokazać jako wzór. Tylko okazuje się, że wychodzisz z domu, ale te rady kompletnie nic nie zmieniły między nimi. Ty czujesz się może dobrze. No, powiedziałem, co wiedziałem, że powinienem powiedzieć, ale ich sytuacja już jest tak daleko już rozwinięta, że to niczego nie zmienia. W końcu ręce rozkładasz i mówisz, nie jestem w stanie nic zrobić. I ona postanowiła, że jednak nie będzie się męczyła. Dzieci nie powinny tego wszystkiego oglądać. I podjęła decyzję, aby się rozwieść. I powiedziała tak, może byłaby szansa, ale my w czwartek mamy ostatnią już sprawę rozwodową. Ja mówię, wiesz co, pomódlmy się, przyjdźmy pod krzyż. Mówiąc przyjdźmy pod krzyż, nie mówiłem o wizerunku krzyża, ale mówiłem do miejsca tego, co się wydarzyło 2000 lat temu. I modliliśmy się razem. Ona otworzyła swoje serce, przyjęła Pana Jezusa do swojego serca. Była taka uśmiechnięta i wyszła z kościoła. Tak pomyślałem sobie, no dobrze by było, żeby coś tam się zmieniło w tym domu. Kiedy tydzień później, w niedzielę, witam osoby, które są w kościele, zajmuję miejsce, staję za kazalnicą później i nagle patrzę, wow, o, ta kobieta też przyszła, a koło niej jakiś mężczyzna siedzi. Ciekawe, kto to jest. Kiedy skończyłem nabożeństwo, szybciutko pobiegłem do drzwi, aby żegnać się z moimi siostrami i braćmi, ale głównie myślałem, żeby z nimi porozmawiać. I kiedy Genia podeszła do mnie i mówi, witam cię, pastorze, chciałam ci przedstawić, to jest mój mąż. Wiecie, on był taki mały. A on tak spojrzał i tak, cicho bądź, teraz ja coś powiem. Ja musiałem tutaj przyjść i zobaczyć, gdzie ona w zeszłym tygodniu była. Ja mówię, co się stało? Jak przyszła w niedzielę, to nagle zaczęła się do mnie dziwnie uśmiechać i mówi, zjesz coś, zrobię ci obiad. Od razu sobie pomyślałem, że zatruć chce mnie. Ona przez ostatnie lata nigdy mi obiadu nie proponowała. I dlatego musiałam przyjść, zobaczyć, gdzie ona tu przyszła. A ja, wiecie, jako że on niski, no to nie czekając, nałożyłem na niego rękę i powiedziałem, przyjacielu, też będę o ciebie teraz się modlił. Tydzień później, posłuchajcie, tydzień później, Genia, mąż i ich dzieci, kiedy skończyło się nabożeństwo i szli do parking, na parking, ludzie wychodzili, zauważyłem, Genia idzie, obok jej mąż, a obok tak do nich przytulone dzieci. Wiecie, łzy to tak mi poleciały. Mówię, Boże, ja z tym nie miałem nic wspólnego. Tak, trzymali się za ręce. Moja żona z drugiego okna to widziała. Trzymali się za ręce. Wiecie, to jest fantastyczne. Mało tego, to małżeństwo nigdy się nie rozpadło, a to był gdzieś 93 czy 94 rok, więc mówię o historii, która miała miejsce wiele, wiele lat temu, czyli to nie było w zeszłym tygodniu, nie wiadomo, co za tydzień będzie. Bóg ma moc. Potrzebujemy pojednania. To wszystko wykonało się na krzyżu. No ale cóż, mowa o krzyżu nie jest tylko radosną informacją, którą przekazuje dzisiaj Marek Tomczyński do was, ale mowa o krzyżu jest też mocą Bożą i mądrością Bożą. Dlatego chciałbym, żebyśmy na koniec mogli skorzystać i doświadczyć tej mocy. Proszę, powstańcie.